Produkcja Studio Plac.
Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Uzależnieni. Od alkoholu, leków, hazardu, seksu, pracy, zakupów, internetu. Są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. Za każdym nałogiem kryje się jakaś opowieść. Tęsknota, ból, potrzeba regulacji emocji. W kolejnej serii podcastów W czułym zwierciadle rozmawiamy o uzależnieniach od substancji i zachowań.
Małgorzata Serafin, witam w kolejnym odcinku. Dziś w czułym zwierciadle porozmawiamy o miłości. Uzależnienie emocjonalne, uzależnienie od miłości właśnie. Jak rozpoznać ten nauk kochania? Dlaczego w niego wpadamy? Kto jest na to narażony? I jak leczy się uzależnienie od miłości? O tym porozmawiam dziś z Julią Kawalec, psychoterapeutką uzależnień, współuzależnień i specjalistką w dziedzinie syndromów DDA i DDD. Cześć.
Dzień dobry, witam wszystkich.
To jak to nałogowe zachowanie objawia się w przypadku osoby uzależnionej od miłości?
Bo to jest bardziej uzależnienie od zakochania albo od intensywnych stanów emocjonalnych, które przeżywamy w takim destrukcyjnym jednak układzie i takiego haju emocjonalnego, wyrzutów dopaminy, tych takich wzlotów i upadków, powrotów i rozstań. To bardziej od tego stanu jesteśmy uzależnieni.
Bo miłość to ta pozytywna rzecz, której wszyscy szukamy.
Miłość właśnie, to od razu chciałam to powiedzieć, rozumiana tak bardzo psychologicznie, to składowa trzech takich czynników jak namiętność, intymność i zaangażowanie, czyli no i oczywiście ten aspekt bardzo zwierzęcy, biologiczny właśnie, jak ta namiętność i przyjacielskość, więź emocjonalna, jak intymność, no i zaangażowanie, czyli wspólne zobowiązanie. Tak definiowana miłość ma bardzo mało wspólnego z tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli z uzależnieniem raczej od zakochania, od zachowań tak naprawdę, które nas niszczą.
Ale tym osobom uzależnionym od tych emocji wydaje się, że to miłość właśnie, że tak wygląda miłość, tak?
Tak.
Dlatego to tak trzyma, to uzależnienie.
Również właśnie dlatego, że ta narracja jest taka przekłamana, że to na przykład, że ja tyle razy zostałam odrzucona, a mimo wszystko dalej chcę z nim być, to chyba muszę go kochać, albo on mnie musi kochać, pomimo że tyle razy się już znienawidziliśmy, odchodziliśmy od siebie, a jednak do siebie wracamy, to chyba musi znaczyć, że to jest to, prawda? A to może znaczyć właśnie, że jesteśmy po prostu od siebie uzależnieni. Nie umiemy inaczej, nie umiemy zbudować satysfakcjonującej relacji, nie widzimy w przyszłości dla nas czegoś innego niż tylko to. Więc warto by było od początku powiedzieć tak, że to raczej nie jest taka miłość, o jakiej naprawdę marzymy, że to jest obsesja. I tutaj może od razu definicję, żebyśmy tak wiedziały, o czym rozmawiamy. Znalazłam taką definicję, która mówi o, no właśnie, uzależnienie od osoby albo zależność emocjonalna lub obsesyjna miłość, możemy mówić sobie tutaj którymś z tych terminów zamiennie, to jest utrwalone, przymusowe zachowanie względem partnera, partnerki, ukierunkowane na wzbudzenie i utrzymanie z nim właśnie intensywnej więzi emocjonalnej. To jest bardzo ważne, że intensywność emocjonalna jest tutaj w ogóle kluczowym kryterium i podtrzymywanie z nim tej relacji, powtarzane mimo rosnących negatywnych kosztów działania, właśnie tak jak powiedziałaś, wynikające z panicznego lęku przed odrzuceniem, nierealistycznych oczekiwań dotyczących zaspokojenia potrzeb emocjonalnych przez partnera, których głównym źródłem jest deficyt wewnętrznego dziecka, pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, w umiejętności właśnie nawiązywania satysfakcjonującej relacji emocjonalnej z samym sobą, czyli to w zasadzie jest bardzo zbliżone właśnie do wszelkich innych uzależnień. Czyli mamy tą substancję, w tym wypadku mamy tego człowieka, doświadczenia z nim, które wydają nam się niesamowite i na pewno są. Nie chciałabym też odbierać takim osobom przeżycia, że to jest niesamowite. To może być, jakby może mieć swoje epizody niesamowite i naprawdę doświadczeń, że to jest po prostu niesamowita historia. No ale właśnie, ponieważ to jest kompulsywne, czyli powtarzają się cykle non-stop, takie same, no to już wtedy możemy mówić, nie, że to jest nauk, to nie jest zdrowe.
No to oczywiście może być niesamowite, a tak sobie myślę, że często w odczuciu tej osoby, która tak nałogowo sobie reguluje emocje, to jest właśnie niesamowite, tak jak w przypadku osoby uzależnionej od każdej innej, czy substancji, czy zachowania, ten narkotyk, jest znakomity, tak? I to działanie jest znakomite, dlatego no, nie potrafimy przestać, że to jest tak silne, że wszystkie hamulce, racjonalne argumenty, otoczenie, tak. Ten cały mechanizm tego, to jest zaprzeczanie o tych mechanizmach i cyklach też chciałabym, żebyśmy pogadały, ale to bardzo przypomina wszystkie inne uzależnienia absolutnie, tylko mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o ten nauk obsesyjny, ten nauk miłości, to tu w przeciwieństwie do innych zaburzeń, może oprócz pracoholizmu, bo on też tak społecznie jest bardzo akceptowany, to właśnie to poszukiwanie tej miłości, to, że nam się wydaje, powoduje, że to jest tak trudne do rozpoznania, nie ma takiej jednoznaczności, to nie jest jednostka i tak dalej, więc to jest takie bardzo płynne, a przysparza ogromne cierpienie, tak jak każdy inny nauk.
Dokładnie tak jak mówisz, to nie jest tak łatwo widoczne na pierwszy rzut oka.
Jak każde inne uzależnienie, nie? Które nawet możemy zerknąć.
Tak, to jest owiane wieloma takimi właśnie narracjami romantycznymi, zwłaszcza myślę w umysłach kobiet, chociaż nie tylko. Więc trudno się przebić przez jakby ten rodzaj myślenia. No każdy poszukuje miłości, prawda? To jest takie zwyczajne. No przecież nie mówimy tego o substancjach, o narkotykach, gdzie tutaj jakby no mamy takie proste tabu, czy znaczy może nie tabu, co takie określenie, że to jest złe, wiadomo, że to jest destrukcja, a miłość, no to każdy tego chce.
O tym są filmy, książki, piosenki.
Tak, więc no dlaczego mi zabraniasz kochać, tak? Czy szukać swojej miłości, czy powracać do kogoś po raz któryś tam. Może też to nie wyglądać długo tak destrukcyjnie, tak, jak właśnie uzależnianie się od substancji. Ale pracoholizm też długo może nie wyglądać destrukcyjnie na przykład, tak? Właśnie zwłaszcza za tą aprobatę społeczną.
No właśnie, jak wyglądają te etapy? Bo powiedziałaś, że może to długo nie wyglądać destrukcyjnie, tak jak w przypadku i pracoholizmu, który jest destrukcyjny, pewnie zauważalny dopiero jak pojawiają się na przykład problemy psychiczne albo problemy natury fizycznej i choroby. Tak każde uzależnienie ma swoje cykle, etapy, ono się rozwija, czymś jest spowodowane, jest jakiś moment kulminacyjny, a potem ewentualnie, miejmy nadzieję, ten moment takiego wytrzeźwienia, tak? I próby zmiany, podjęcie leczenia. Można rozróżnić takie etapy, jeżeli chodzi o tę nałogową miłość. Jak to się zaczyna? Jak się objawia? Co tam się dzieje, że dochodzi do tego dramatu?
Chciałabym przeczytać takie pytania, za pomocą których nasi na przykład słuchacze będą mogli sobie się troszeczkę podiagnozować. Oczywiście nie jakoś bardzo profesjonalnie, ale żeby właśnie zobaczyć, jak... Na co zwrócić uwagę właśnie? Co nas powinno już zaniepokoić? Co powiedzmy jest na początku, niekoniecznie w środku tego związku. Ten kwestionariusz, czy te pytania pochodzą z książki Toksyczne namiętności Susan Forward. Też polecamy tą książkę z pewnością.
Tak, bardzo. Ona też badała, zajmowała się tym i no, książka jest ciężka, mocna, ale pomocna.
Pomocna i otwierająca oczy i taka trzeźwiąca. Taki trochę kubełek zimnej wody na różne nasze tutaj toksyczne przekonania. I ona właśnie podaje kilka takich pytań ułatwiających diagnozowanie tej obsesyjnej miłości, czy tych tendencji. Na przykład, po pierwsze, czy często albo ciągle nawiązujesz relacje z kimś, kto jest niedostępny emocjonalnie, trudno dostępny, emocjonalnie bądź fizycznie? Prawda? To takie można pomyśleć sobie, no ale tacy mi się podobają, tacy
tak,
bardziej chłodni mężczyźni.
Tak, zimny drań.
Tak, czy ktoś taki właśnie zdystansowany, nie taki emocjonalny jak ja, prawda? Ale zaobserwuj, że tak będę się zwracać bezpośrednio tutaj do słuchaczek może. Czy to nie jest tak, że kolejny mężczyzna, wszyscy tacy są chłodni, zdystansowani, nie wiem, co jakiś czas może dadzą jakąś tam gratyfikację emocjonalną, jakiś komplement, ale raczej rzadko,
a
raczej
ten chłodny
dystans.
Jest takim zakazanym owocem i to tak. Chyba nawet może to leży w naszej naturze, żeby sięgnąć po coś takiego bardziej niedostępnego. To łatwe nie smakuje tak.
Że jest wyzwanie jakieś, że właśnie trzeba coś pokonać, właśnie, że nie jest prosto i bezpiecznie. To też wskazuje oczywiście tutaj na jakieś nam trudne przywiązanie, czy pozabezpieczny styl przywiązania i tak dalej. Ale ona też tu podkreśla, ta autorka Susan Forward, że na przykład szukasz też niedostępnych fizycznie, czy na przykład ktoś ciągle ma związki na odległość. To też powinno go zastanowić, nie? Czyli nie ma codzienności z drugą osobą. To tylko może fantazjować, nie wiem, że no jak już zamieszkamy razem albo będziemy blisko, no to wtedy to będzie po prostu wybuch namiętności.
Albo, a na odległość... tak będzie długo, to on się do mnie przeprowadzi.
Tak.
Albo ja do niego. Że już wkrótce będziemy razem.
I wtedy będzie pięknie i idealnie. To jest kolejne też kryterium, to trochę wyprzedzam. Czyli jakby jest wizja jakaś idealna, która zawsze jest w przyszłości. Nigdy jej nie ma tu i teraz.
Ale jest w naszej fantazji. Głównie.
Jest w fantazji. Mhm. My się zakochujemy w tym potencjale tej relacji albo potencjale tego mężczyzny czy kobiety. A to się w ogóle nie wydarza. Albo wydarza się tak odrobinkę, żeby nas, prawda, wzmocnić troszkę, że jest na co czekać. Ale, prawda, nie możemy tym się nasycić właśnie. I to nasze właśnie wewnętrzne dziecko nienasycone jest cały czas nienasycone, ale tutaj też w tym fizycznym, w fizycznej niedostępności warto zwrócić też uwagę na wzorzec zakochiwania się w zajętych mężczyznach lub kobietach, czyli bycie zawsze w statusie kochanki, kochanka, nigdy nie po prostu pełnoprawnej partnerki oficjalnej, to też może można sobie punkcik tu
brutalny
zapisać.
Brutalny jest ten test.
Jest,
taki, nie?
Jest. I ma taki być właśnie, żeby odrzeć z mechanizmu iluzji zaprzeczeń. To też o nim pewnie zaraz powiemy, że tutaj w obsesjach bardzo dużo sobie nawijamy makaronu na uszy i zakładamy takie okulary, że nie chcemy tego widzieć, że to jest właśnie niezdrowa relacja. Drugie pytanie. Czy podtrzymujesz w sobie wyobrażenia sytuacji w przyszłości, kiedy ta osoba będzie dostępna i pokocha cię, zwróci na ciebie uwagę?
Aha, czyli czekanie, tak? Ja poczekam.
Wyobrażanie sobie tej przyszłości właśnie, że jak już będzie dostępna, jak już przyjedzie do mnie, jak już zostawi żonę, jak już, no nie wiem, w końcu, no możemy tutaj nawet dodać osobę, która jest tam od czegoś już uzależniona, jak już w końcu przestanie pić, jak już z czymś skończy, to znowu będzie mój, znowu będzie taki, jak był kiedyś. To jest też ta tęsknota za pierwszymi fazami związku, które zazwyczaj są wspaniałe, ale nie wracają, albo bardzo rzadko wracają. Trzecie. Czy wierzysz w możliwość wpływu na efekt swoich działań siłą swoich pragnień? Typu, jeśli będę bardzo kochać, jeśli będę wystarczająco cierpliwa, to. I prawda, zazwyczaj nikt się nie przyzna tak od razu wprost, tak? Że no tam, nie wiem, miłością go uleczę, czy tam go zmienię, tak? No ale jak gdzieś stajemy w prawdzie o sobie, to często jest ten syndrom, powiedzmy, izosi, samosi, czy tej starającej się dziewczynki, która będzie zabiegać o względy tego kogoś, tak? I że ja tym staraniem coś wymuszę właśnie, tak? I wpłynę na niego i on po prostu znowu będzie kochający, załóżmy. Kolejne pytanie. Czy odrzucenie lub sytuacje wskazujące, że związek słabnie, sprawiają, że wzrasta twoje zaangażowanie w związek i podejmowanie działania? Czyli można powiedzieć coś bardzo kontrintuicyjnego. Raczej jak ktoś nas odrzuca, naturalną reakcją zdrową powinno być, nie wiem, czerwona flaga, stop. Nie,
złość.
Złość. Mhm. Może to nie jest sytuacja dla mnie. Nie wiem, no raz można wybaczyć, drugi zastanowić się, z czego to wynika. Za trzecim razem odchodzę. A ta osoba stara się bardziej. Większą obsesję ma. Bardziej ten właśnie owoc zakazany, jak powiedziałaś, chce go zdobyć. To jest, zaczyna być dla niej jak wyzwanie, takie sportowe nawet, adrenalina, prawda, i nawet często rywalizacja, na przykład właśnie z jakąś tam drugą partnerką. Kolejne. Czy z powodu odrzucenia twoja namiętność zamienia się we wściekłość lub zasępienie? No, to takie może oczywiste. Czy czujesz się ofiarą, dlatego że ta osoba nie chce dać ci tego, czego pragniesz? Czy uważasz, że ta osoba jest jedyną nadającą sens twojemu życiu?
To bardzo mocne, że uzależniamy poczucie swojej wartości, tak? I sens swojego życia od akceptacji albo od obecności tej drugiej połówki. I to zgubne.
I na początku tak na pewno nie jest w większości wypadków, jak właśnie a propos faz, że na początku nikt tam by nie powiedział, że ten on jest sensem mojego życia, on się stanie sensem mojego życia później, w kolejnych fazach właśnie tego uzależniania się. Na początku myślę, że to jest właśnie tylko, może być na poziomie takiej fascynacji. Czy bezustannie podejmujesz różne działania mające sprawić, że rezultat twoich dążeń mógłby być bardziej prawdopodobny, typu dzwonisz ustawicznie o różnych porach, wracasz do ważnych rozmów mogących potwierdzić to, co jest między wami, wyczekujesz na nią niezapowiedziana, pojawiasz się w różnych miejscach, tam gdzie ona jest, sprawdzasz gdzie jest, z kim jest, śledzisz, przeglądasz korespondencję, czyli jakby już się zaczyna obsesyjność, już się zaczyna coś takiego bardzo uporczywego. czy straciłaś cierpliwość wobec tej osoby i zachowałaś się brutalnie lub wulgarnie, czyli zaczynamy wprowadzać zachowania, w których już nie szanujemy siebie, przekraczamy swoje granice. Na przykład wiele kobiet to z mojej praktyki mówią, że ja nie znam siebie takiej, że ja nigdy nie byłam tak agresywną osobą. To już oczywiście kolejna faza, że na początku nikt taki nie jest, ale jak już dochodzi do tego, że ta druga osoba, od której jesteśmy uzależnione, nam umyka, no właśnie już nie chce tej obsesji, bo często tu jest ten kotek i myszka, to staje się niesamowicie agresywna, właśnie wulgarna, taka przemocowa, no i nie cierpi
Czyli
siebie
tak,
za to.
Tak właśnie jak w rozwijającym się nałogu.
Tak.
Że coraz mocniejsze to jest, pojawia się agresja i niecierpliwość.
Coraz bardziej tracimy w ogóle, że tak powiem, kontakt z samym sobą, ze swoimi naturalnymi cechami. Stajemy się jakimś w ogóle nieciekawą wersją siebie, tak to nazwijmy, tak, której nie lubimy, nie szanujemy, co oczywiście obniża poczucie własnej wartości i tym bardziej łatwo sobie myśleć, no nikt i tak by mnie nie chciał, tak, jak ja się zachowuję, więc to, że on mnie znosi, jeszcze ze mną jest, no to tylko potwierdza.
I to już jest taki etap takiego rozkręconego nałogu?
No myślę, że tak, to już jesteśmy głęboko, tak, jak już ktoś używa na przykład przemocy, żeby przyciągnąć dalej do siebie tą osobę. I jeszcze pytanie, czy zaangażowanie w relację z tą osobą sprawia, że zmieniasz ważne przyzwyczajenia związane z jedzeniem, snem, czasem wolnym wykonywaniem pracy lub inną ważną dziedziną twojego życia, czyli dostosowujesz się całkowicie do tej osoby. To taki mały przegląd. Rzeczywiście trochę te pytania były tak ułożone od tych lżejszych do tych cięższych, subiektywnie. Tak jak w uzależnieniu od alkoholu, pierwsza faza to faza wstępna, towarzyska, w której po prostu rozładowuje się napięcia, picie sprawia przyjemność, jest się fajnym w towarzystwie. Tak i tutaj, kiedy jest ten początek relacji, to jeszcze właśnie nic tego nie zapowiada. No każdy jest miły, sympatyczny, fajny, przyjemny. No rzeczywiście może, załóżmy, jeżeli ja jestem obiektem, czy będę za chwilę obiektem czyjejś obsesyjnej miłości, to ktoś jest taki bardziej przyczepny, bardziej przylepny, nie wiem, tak mnie osacza trochę, ale może mi się to wciąż podobać, bo mogę to mylić z adoracją. No po prostu ktoś jest bardzo mną zainteresowany, a osoby zdeficytowane w tym miejscu, że nikt się nigdy tak, na przykład z takim uniesieniem na nie nie patrzył, z takim podziwem w oczach, właśnie ten błysk w oczach rodziców, jak to się mówi, nigdy nie było w jego doświadczeniu, to on się niesamowicie utopi właśnie w
Czyli
tym, że
się
ktoś...
budzi to uzależnienie.
Tak, że ktoś, jakby ja odbieram to, czego mi tak bardzo brakuje i na tym etapie jeszcze powiedzmy nic nikogo nie musi niepokoić, po prostu ktoś jest, no nie wiem, ta wersja demo, tak? Pokazuje swoje najlepsze strony i jeszcze
promocja.
Nic takiego się...
Promocja. Jak każda promocja się kończy.
Tak, i za chwilę wychodzi prawda. Później jest druga faza ostrzegawcza, gdzie w przypadku uzależnień od alkoholu no jest już dużo więcej przykrych konsekwencji. To już nie jest tylko picie na rozładowanie napięcia. Tam już się urywają filmy. Osoba zmienia jej się trochę charakter, staje się bardziej impulsywna i tak dalej. No to w tej fazie, na przykład gdyby to zrobić analogię właśnie do uzależnienia od miłości, to odczuwamy już jakieś skutki tego, że jesteśmy tak blisko ze sobą, właśnie za blisko i w sposób toksyczny. Czyli na przykład, tak jak w tych pytaniach, moje życie zaczyna się naprawdę kręcić wokół tej osoby. Tak, przypominam sobie pacjentki, które mówiły, że po prostu przyjaciele tracą wartość, nie? Że jakby to już jest tak nieatrakcyjny kontakt z przyjaciółkami, nie chce się. Jakby on mnie tak absorbuje, co on robi, gdzie on jest, a jeżeli jeszcze właśnie on ma te fazy, że raz jest bliżej, raz jest dalej, to ja go muszę złapać, muszę to rozkminić.
Dlaczego samopoczucie tak? Nasze może też zależeć od tego, od na przykład samopoczucia obiektu, tak?
Tak.
Wobec którego jest obsesja, czyli tak scalamy się i nasza samoocena i samopoczucie zależy od drugiej osoby.
Tak. Tak, zdecydowanie. No jakby to wręcz jesteśmy tym sterowani i tak, może nie powiedziałam jeszcze w tej wstępnej fazie, no zakładając, że tu następuje zakochanie już i ja doświadczam no właśnie takiego poczucia miłości, że ktoś w końcu mnie tak niesamowicie dopełni. I to bardzo łatwo, uważam, pomylić się z zwykłym, naturalnym zakochaniem. Czyli, że no ludzie mają wtedy to poczucie jedności, że po prostu trafił swój na swego, że to jest mój człowiek, że no nigdy w życiu mi się taka historia nie przytrafiła. Tu jest, bym powiedziała, łatwizna na tym etapie pomylić to, że to zaraz
będzie z tego.
A zakochanie
też jest takim hajem.
No właśnie
to
dlatego.
To jest narkotyk w ogóle. Tam mózg działa jak szalony, no.
Właśnie dlatego tak. To jakby nikogo tutaj nie można winić o to, że na początku na przykład może się pomylić, że trafił na osobę obsesyjnie uzależnioną od miłości na przykład. Natomiast w tej już powiedzmy tej drugiej fazie ostrzegawczej, jak zaczynają być jakieś kryzysowe sytuacje i widać, jak każdy sobie z tym radzi, że jedna osoba na przykład z tego konfliktu wychodzi, ucieka, a druga za nim biega, goni, właśnie zaczyna układać w ogóle całe swoje życie pod niego. Na przykład instaluje mu aplikację, z tym się spotkałam, gdzie jest moje dziecko, chociaż to nie jest moje dziecko, prawda, ale to bardzo symboliczne. Taka jedna kobieta zakładała taką aplikację swojemu mężowi. Tak, więc goni go, no właśnie buduje swoje życie wokół niego i przede wszystkim ona tak bardzo marzy o tym, żeby powrócić do tej pierwszej fazy związku, kiedy było to scalenie, ta jedność, to poczucie, że wszystkie puzzle były na swoim miejscu, że jest w stanie naprawdę siebie upokorzyć, żeby tylko jeszcze na miastkę tego odzyskać, tak? A oczywiście czasami się udaje jakiś tam, prawda, na ponowne dobre połączenie, na dobry okres z kilku miesięcy, jakiś bardzo intensywny seks po intensywnych kłótniach, prawda? I wszystko to jest takie, no, że trochę człowiek traci kontakt z rozumem, jest tak bardzo pod wpływem właśnie tych emocji intensywnych. No i powiedzmy, że takie bujanie się jakieś tam 3 miesiące tak, 3 miesiące tak trwa jakiś czas. Później by była faza krytyczna. W alkoholizmie mówi się o tym, że w tej fazie to już życie się zupełnie kręci wokół picia, że jest gwałtowny spadek samooceny, poczucie pustki, bezradności, całkowita utrata kontroli. W zasadzie i zespoły abstynencyjne, czyli taka tęsknota niesamowita za tą substancją, no to w przypadku uzależnienia od miłości. Myślę sobie, że tutaj człowiek właśnie już trochę albo nawet w ogóle nie jest sobą. W sensie, że już ma to utracone ja, już trochę nie pamięta, kim właściwie on jest. Przede wszystkim jego życie jest właśnie zbudowane wokół tej relacji. Jego samopoczucie jest oparte o to, czy udało mu się, że tak powiem, być chwilę blisko, otrzymać trochę tej atencji, trochę tych właśnie okruszków z pańskiego stołu, czy mu się nie udało, czy mu czmychnął ten partner. No i jakby nie ma, można też stracić oczywiście tutaj tak no, szacunek do siebie. Tak.
Aż się boję fazy czwartej.
Faza czwarta, w alkoholizmie nazywana fazą chroniczną. Mówi się, że tu jest całkowity brak zahamowań, demoralizacja, mocne objawy zespołu abstynencyjnego. I ciekawe zdanie, które sobie zanotowałam, to dla tych, którzy tu dotarli, są tylko dwie drogi. Albo śmierć, albo trzeźwe życie. I ja myślę sobie, że nie wiem, czy mogłabym aż tak radykalnie powiedzieć, że śmierć albo trzeźwe życie od tego partnera, ale myślę, że czasami tak.
Śmierć taka emocjonalna, w sensie jakby to już całkowita utrata siebie a trzeźwe życie, no to rezygnacja z tych nałogowych zachowań.
Albo w przypadku, myślę sobie, niektórych naprawdę okropnie trudnych związków, że śmierć tego związku po prostu. Powiedzenie sobie, że koniec tej relacji, pomimo, że czuję, moje wszystkie emocje mówią tak, że to jest po prostu miłość, kochanie, nie? I nie wyobrażam sobie życia bez tej osoby, to albo śmierć tego związku, albo śmierć twojego ja. Nie? I myślę, że tak. To jest niestety często dopiero ten moment, kiedy ludzie pojawiają się na terapii.
To jest wszystko, jak i też każde uzależnienie, okupione ogromnym cierpieniem. Ogromnym lękiem, ale też ogromnym cierpieniem. Jakie są przyczyny popadania w to uzależnienie? Z czego ono wynika? Tak jak w przypadku innych uzależnień możemy mieć predyspozycje, tendencje do tego, czy zawsze to może pojawić się na przykład z tego, z czym często mamy do czynienia, czyli tego, co działo się w naszym dzieciństwie, społeczności, środowiska, w jakim zostaliśmy wychowani i z wzorców, jakich się nauczyliśmy, jakie zostały nam wtłoczone.
Tak. Może tutaj powiem słówko różnica pomiędzy tym właśnie uzależnieniem od miłości, już niech będzie, że to tak nazywamy, a współuzależnieniem. Współuzależnienie to jest taki sposób reagowania na pojawienie się destrukcji w związku między dwojgiem ludzi, które tylko pogarsza sytuację. Czyli, ale związek mógł być dobry przez jakiś czas. Można sobie łatwo wyobrazić, nie wiem, związek, który trwa 10 lat, jest względnie okej, i później jedna osoba zaczyna się uzależniać, bo na przykład doświadczyła utraty pracy, utraty rodzica, nie radzi sobie z tym, zaczyna pić i jego partnerka czy partner zaczyna mu ten alkohol wylewać, robić różne ruchy wokół niego, które nie pomagają i tylko bardziej nakręcają całą sytuację. To jest współuzależnienie, czyli bardzo niewłaściwe przystosowanie się do trudnej sytuacji. Znaczy, można powiedzieć, normalne zachowanie w nienormalnej sytuacji, no ale tak jakby coś, co jeszcze bardziej utrudnia wyjście z tego. Ale nie musiała być ta osoba pierwotnie obsesyjnie uzależniona od miłości. A osoba, to co nazywamy ze skłonnością do uzależnienia się od miłości, od początku związku
wchodzi, tak?
Wchodzi na maksa.
Z całym bagażem.
Tak, jakby często nie ma żadnej jakby części, że było dobrze przez ileś tam lat, nie? Tylko od początku jest niezdrowo, można powiedzieć, tak? Pod jakimś względem. Też nie mówię, że całkowicie. I teraz wracając do twojego pytania, skąd to się bierze? No właśnie, więc takie współzależnienie, ono nie musi mieć wielkiej takiej, osoba, która się współzależniła, nie musi być koniecznie osobą właśnie z dysfunkcyjnego domu. Tylko w ogóle nie wiedziała, jak sobie z tym alkoholizmem radzić, więc radziła sobie tak, jak sobie to wyobrażała. Ale w moim przekonaniu, czy tak, no tak powiem z praktyki, osoba, która wchodzi w takie związki, o jakich tu mówimy, z dużym prawdopodobieństwem jest z rodziny dysfunkcyjnej po prostu. Ma doświadczenia bardzo trudne w obszarze przywiązania do najbliższych osób, czyli ze swoimi pierwotnymi opiekunami, matką, ojcem. Coś poszło bardzo, bardzo nie tak, tak? Mówimy tutaj na przykład w terapii schematów jest taki obszar odłączenie, rozłączenie, czyli jakby schematy z obszaru tej największej bazy, czyli tam może się wytworzyć emocjonalna deprywacja, nieufność, podatność na skrzywdzenie, izolacja, poczucie wadliwości, to właśnie z tych takich jakby najbardziej związanych z moim ja, z moim najwrażliwszą tkanką, tam coś poszło nie tak. Ktoś mi dał do zrozumienia właśnie, że jestem wadliwa, że coś jest ze mną nie tak, że nie można mnie kochać i tak dalej. Jak w tym obszarze najbardziej wrażliwym jest jakaś dziura, no to ona na przykład jest, strasznie szukamy kogoś, kto właśnie ten deficyt nam uzupełni. Znajdzie się jakiś człowiek na tej ziemi, który tak totalnie potwierdzi moją wartość i zobaczy we mnie kogoś do kochania. No i za coś takiego można oddać wszystko. Można oddać godność, można oddać szacunek do siebie. Jakoś dobrze to rozumiem w ogóle w terapiach, bo właśnie wiele takich osób, które no właśnie jeszcze mają przyjaciół, to przyjaciele nie mają w ogóle problemu, żeby tak urealnić tą osobę. Mówią mi, ale zobacz, co on ci robi? No przecież on, nie wiem, on cię zdradza, on cię nie szanuje, w ogóle masz tu przemoc ekonomiczną, nie wiem. No. I ta osoba nie może się urealnić, ponieważ ona wie, jak wielkim, niesamowicie nieziemskim doświadczeniem jest to, że ktoś ci kiedyś dał poczucie, że jesteś wartościowa, kochana, wspaniała. To co mnie to obchodzi, że ktoś mnie tam później już nie szanował. Za to doświadczenie, które właśnie dziecko nie dostało, tak? Tu jest deficyt. Można później tak bardzo no właśnie rezygnować z siebie, więc na pewno bycie DDA, DDD jest predyktorem niesamowitym późniejszego uzależnienia się od ludzi i w ramach tego no właśnie oczywiście niskie poczucie własnej wartości, jakiś właśnie nieukojony ból. Może warto też po prostu powiedzieć tak konkretnie, no trauma relacyjna, znaczy w zasadzie w byciu DDA, DDD jest zapisane coś takiego, że tam się prawdopodobnie wydarzyła trauma relacyjna. No chociażby parentyfikacja, tak, czyli bycie rodzicem dla swojego rodzica, przejmowanie obowiązków, brak doświadczenia właśnie, że mnie ktoś ogarnia jakby sobą, tylko ja muszę kogoś ogarniać właśnie.
Albo na przykład taka samotność emocjonalna w przypadku takiej dysfunkcyjnej emocjonalnie rodziny, kiedy nie ma nałogu, ale jest tak zwany zimny chów i chłód, jest ta ogromna samotność emocjonalna, tak. I to poszukiwanie w dorosłym życiu tego, kto mi zrekompensuje to, co stało się w dzieciństwie. I tak silna potrzeba, że zamienia się aż w nałóg.
Tak. No właśnie, tak, że rodzice mogli nie tyle coś dać destrukcyjnego typu doświadczenie przemocy, ale czegoś nie dać ważnego, czyli zostawić pustkę w obszarze no właśnie emocjonalnej deprywacji chociażby, czyli właśnie takiego no, dania dziecku poczucie, że jestem jakby co zawsze z tobą. To tak mówisz o tej samotności. To na pewno jest bardzo też duża... dobre podłoże do tego właśnie, żeby znaleźć kogoś, się w niego wszczepić jak dziecko.
Czyli te osoby z syndromem DDA, DDD, no, są najbardziej narażone na rozwinięcie takiego nałogu w życiu dorosłym i wszelkiego rodzaju innych nałogów też, prawda?
Ja jestem terapeutką właśnie w tym obszarze, tak, więc ja mam też takie, prawda,
tak,
taką optykę.
Dlatego pytam, bo to się bierze skądś.
Więc ja mam taką mocną optykę, tak, że jakby właśnie trudne doświadczenia z obszaru przywiązania właśnie z pierwotnymi opiekunami, to jest po prostu bardzo żyzna gleba pod późniejsze trudne związki. Natomiast na pewno, ja już tutaj nie czuję się specjalistą, ale na pewno wszelkie inne zaburzenia afektywne, tak jak rozmawiałyśmy o chadzie, o depresji, czy zaburzeniach lękowych, w ogóle wszelkie zaburzenia psychiatryczne, one też mogą być, mogą być podłożem do tego, jakby do kolejnych trudnych relacji, tak, że no nie wiem, jeżeli załóżmy jestem osobą bardzo zalęknioną i tak sobie radzę z tym, bo mimo, że powiedzmy nie miałam bardzo dysfunkcyjnej przeszłości, ale i genetycznie tak, ja jestem bardzo zalękniona i jakiś taki mam schemat czy wzorzec, że ktoś się powinien mną opiekować i koić moje lęki, no to też mogę, jak znajdę sobie takiego opiekuna, który na przykład był z rodziny dysfunkcyjnej i mam rolę bohatera i on będzie mnie uspokajał, tak, to ja się też mogę od niego obsesyjnie uzależnić od takiej miłości, więc na pewno to wszelkie jakieś trudności psychiczne są po prostu predyktorem późniejszych trudnych związków. Tak?
Czyli to się może łączyć, ale można też tak sobie myślę, czy można to pomylić? Czy można pomylić taką właśnie obsesyjną potrzebę wikłania się w takie relacje? Ten nauk miłości na przykład, no nie wiem, z sytuacją, kiedy ktoś z sytuacją hiperseksualności na przykład, kiedy ktoś traktuje seks jako taką formę zdobycia, a potem jest rozczarowanie, że to był tylko seks. No seks może się pomylić nam z miłością, nam kobietom może się pomylić z miłością, tak jak to pamiętam kiedyś usłyszałam w jednym z twoich webinarów, że dorosłym dzieciom z dysfunkcyjnych domów, dorosłym kobietom, współuzależnienie myli się z miłością. Mhm. Więc tutaj, kiedy mamy zaburzenie w tym obszarze, które też wynika z hiperseksualności, akurat wynika też z tego zaburzenia więzi, które miało miejsce w dzieciństwie, że to wszystko wokół relacji, wokół seksu, wobec takiej bliskości z drugim człowiekiem może albo towarzyszyć temu nałogowi miłości, albo może być właśnie pomylone, że jednak, ale chyba leczenie jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o terapię, prawda? To jest przywrócenie tych zdrowych zachowań, ale tak jak powiedziałaś, to się może bardziej łączyć niż pomylić.
Poczekaj, teraz pytasz mnie o to...
Czy to trzeba jakoś, wiesz, porozdzielać, nie? Że okej, to jest objaw hiperseksualności, to jest objaw choroby afektywnej dwubiegunowej, kiedy w hipomanii czujemy taką atrakcyjność, taką towarzyskość i wchodzimy w różnego rodzaju relacje, a to na przykład jest objaw osobowości lękowej, tak, która też szuka nałogowo. Czy jednak ten taki syndrom uzależnienia od nałogowej miłości jest taki dużo mocniejszy, że tam dużo innych rzeczy się składa na to, nie? Że to jest takie bardziej uzależnieniowe niż zaburzenie.
Jasne. Może powiem tak, że podeszłabym do tego uzależnienia od miłości jako do czegoś i tak wtórnego do czegoś wcześniej, że to nie jest po prostu samo w sobie pierwszym, pierwotnym problemem, tylko jest objawem innego problemu. I teraz, czy to będzie to wszystkie, to wszystko, co powiedziałaś, czy to, co ja powiedziałam, to jest kwestia właśnie diagnostyki. Jak jesteśmy w psychoterapii, to nas psychoterapeuta rozpyta na wszystkie możliwe sposoby, żeby dociec, na ile to są wątki psychiatryczne, seksuologiczne, albo po prostu takie związane z byciem DDA, DDD. Natomiast na pewno można powiedzieć, że jeżeli na naszej glebie wyrasta takie drzewo pod tytułem uzależnienie od miłości, to korzenie są nadpsute. To coś tam się złego wydarzyło, bo zdrowa osoba, zdrowo przywiązująca się, taka, która chce mieć bezpieczną relację, w której jest przewidywalność, w której nie jest tak intensywnie, jest różnie, ale w sumie jest dosyć letnio generalnie, tak? Nie jest ani bardzo zimno, ani bardzo gorąco. To ona wyjdzie z takiej relacji po prostu.
Albo w ogóle nie będzie zainteresowana taką niedostępną sytuacją, tak?
Dokładnie. Albo w ogóle ją to nie będzie kręcić już na początku, że ktoś jest odległym kimś niesamowitym.
Bo jakiś normalny to jest nudny dla tej osoby.
Aha, no właśnie, no to właśnie. Albo nie będzie zainteresowana, albo przy pierwszym konflikcie, jak zobaczy, jak ta osoba reaguje, to po prostu zniechęci się. Tak organicznie po prostu poczuje, że to w ogóle ja nie mogę się tu poczuć bezpiecznie. Albo no nie wiem, po jakimś czasie tam nie dojdzie na przykład do jakiegoś małżeństwa, czy nie wiem, posiadania dziecka, a osoba, która będzie miała właśnie tą skłonność, ona będzie brnęła. Im więcej przeciwności, tym nawet ciekawsze to jest dla niej, większe wyzwanie, albo właśnie, co też rozmawiałyśmy jeszcze przed tym wywiadem, im bardziej na przykład właśnie mam w moich korzeniach, w moich przekonaniach wizję matki, czy wizję kobiety, która właśnie się poświęciła się całe życie dla ojca alkoholika i z nim wytrzymała, to ja dla dzisiejszego mojego partnera, który na przykład nie jest uzależniony od substancji, więc nie jest to takie ewidentne, po prostu co jakiś czas znika z mojego życia, albo nie wiem, czasami mnie odrzuci, czasami mnie nawet szturchnie, czasami mnie obrazi, no ale zawsze wraca. No to co, to ja nie mogę czegoś takiego wytrzymać? Przecież w ogóle to jest takie ciekawe, ekscytujące i ja też, poza tym też nie jestem taka doskonała, więc też przy kimś takim mogę się doskonalić, bo to też zawsze jest wyzwanie bycie z kimś takim i można też wkręcić sobie taką narrację, że przy kimś takim zwykłym to ja nie dorastam, ja się nie rozwijam, a przy takim to jest dla mnie wyzwanie, więc ja muszę, prawda, się doskonalić, szukać dla siebie jakiegoś na siebie pomysłu. Można się zaplątać bardzo w takie myślenie.
Albo no właśnie zacisnę zęby, nie? Że pomylić, będę się doskonalić z tym, że albo będę się uczyć cierpliwości i otwartości na drugiego człowieka, tak. Zacisnę zęby i zniosę wszystko, byleby tylko był.
Mhm. Byleby był, tak? Albo, że przecież jak już jest, to już jest takie doznanie, że co mi by było po tym, że ktoś z takim zwykłym, nudnym facetem w kapciach, nie wiem, cały czas jest i co to za życie?
W przypadku pracoholizmu, tak sobie myślę, na przykład mamy oczywiście czynniki te wewnętrzne, psychologiczne, ale też są czynniki zewnętrzne, czyli takie i społeczne przyzwolenie na pracoholizm i dzisiejszy świat, który jest oparty na ogromnym sukcesie. Czy w przypadku właśnie nałogowej miłości ten czynnik taki zewnętrzny, myślę i o popkulturze, o tym, czym się otaczamy, ale też o takim społecznym dotyczącym bliższego otoczenia, czyli na przykład rodziny i tu myślę pokoleniowo, albo bliskich znajomych, też może spowodować, że właśnie zacisniemy te zęby, że wszyscy wokół mają kogoś, prawda? Mhm. Wszyscy moi znajomi mają kogoś. Wszystkie koleżanki już mają męża. W święta słyszymy pytania. Jest taka... no i kobieta bez mężczyzny jest bezwartościowa, prawda? Mhm. Czy to też może spowodować, że bardziej popadniemy w ten nauk, że ta zewnętrzna presja też może tutaj mieć wpływ?
Na pewno może mieć. To my możemy temu zaprzeczać, tak jak zaprzeczamy, że reklamy na nas nie działają, a wiadomo, że działają, bo one właśnie wchodzą takim, można powiedzieć, tylnymi drzwiami. Jak jesteśmy na coś często eksponowani, to musi na nas wpływać, więc na pewno wpływa. Chociaż mam wrażenie, że narracja się zmienia, przynajmniej w dużych miastach, tak jak my tutaj jesteśmy w Warszawie i no jakby, ale też coraz bardziej jesteśmy globalną wioską, każdy ma Instagrama jakiegoś, słucha nie wiem, jakichś celebrytów, wypowiedzi osób medialnych, które, nie wiem, dzisiaj mam ja takie wrażenie, normalizuje się wszelkie stany, tak jakby, że daje się nam prawo do tego, możesz być singlem, możesz być bezdzietna, możesz być nieheteronormatywny, jakby, że wszystko jest okej. Okay. Myślę, że w tej narracji jest dużo dobra. Też to ma swoje minusy, ale daje większe takie przyzwolenie, że nie musisz zaciskać zębów, jak pokolenie wstecz, które właśnie nie było w terapii, nie było uświadamiane, nie wiedziało, że może inaczej. My już, myślę, pod tym względem mamy łatwiej, że no i też szybciej się dowiemy, chociażby z takiego podcastu jak twój, że coś takiego w ogóle jest i może sobie zadam te pytania. Więc mi się wydaje, że jest dużo łatwiej. Natomiast, prawda, i tak najbardziej na nas jednak oddziaływuje, czy chcemy, czy nie chcemy, rodzina pochodzenia, bardziej niż jakikolwiek przekaz medialny. Przekaz medialny może tylko wzmocnić, czy medialny, czy społeczny, to, co mamy w korzeniach swoich. Jeżeli matka dała mi do zrozumienia, że miłość to jest ciężka praca, na przykład. Albo, że miłość to jest na dobre i na złe. Nie możesz pozostawić człowieka w potrzebie, bo kim wtedy jesteś? Albo, że mężczyzna to jest jednak główna taka właśnie wartość kobiety, to, że go masz, że nie jesteś właśnie sama, że nie jesteś jakaś wybrakowana, że to świadczy o tym, że wygrałaś na przykład, że poradziłaś sobie, że wyrobiłaś się.
A jak nie masz mężczyzny, to coś jest z tobą nie tak.
To jest z tobą nie tak, nikt cię nie chciał, nie wiem, wszyscy odkryli, że jednak masz tą wadę jakąś w sobie, tak? I jeżeli mam gdzieś taki przekaz, prawda, jeszcze go nie uświadamiam sobie albo nie przepracowuję tego, to on musi na mnie wpływać dużo bardziej niż cokolwiek innego. No i oczywiście, żeby ten przekaz, ten głos w sobie jakoś wytrzymać, to albo się mu muszę podporządkować i rzeczywiście, nie wiem, muszę trzymać tego faceta, choćby mnie tam, nie wiem, źle traktował, żebym ja się nie czuła właśnie tak wadliwa, to moje wewnętrzne dziecko tak wadliwe. Tak, no i no... Albo ewentualnie z nim mogę walczyć, z tym głosem, tak? No,
ale też jest facetem.
Z tym głosem, ale i tak wtedy jakby wokół niego, wokół tego głosu wszystko
jak,
się rozgrywa.
Jak każde uzależnienie, to nałogowe regulowanie tych emocji przez drugą osobę też można leczyć. I tutaj nie chodzi o abstynencję, tak jak w przypadku alkoholizmu czy innych substancji, tylko o przywrócenie albo nauczenie się, jeżeli nie mamy czego przywracać, bo nie umiemy i nie mieliśmy wcześniej, tylko nauczenie się takich zdrowych zachowań i eliminacja tych zachowań nałogowych, to jest podstawa każdego procesu trzeźwienia, także trzeźwienia z tego upojenia miłosnego. To w przypadku uzależnienia od miłości jest trudne. Że tego wzorca, tak, że tego wzorca nie mamy, że trzeba dopiero go nauczyć się i zrozumieć, uwierzyć, że tak będzie lepiej, jeżeli zrezygnujemy z tych zachowań, że coś, że to znamy, to beznadziejne znamy, powtarzamy, cierpimy, ale znamy. Albo, że musimy się nauczyć czegoś nowego, co nas uratuje.
Tak. No właśnie myślę sobie, że czasami abstynencja właśnie powinna być zachowana. Znaczy, tak jak mówisz, no nie możemy pozbawić się miłości, czy pozbawić się chęci bycia w relacji, posiadania w relacji. To jest bardzo charakterystyczne tak. dla uzależnienia. Ja go posiadam, właśnie nie, właśnie bycia w relacji. Nie możemy się tego pozbawić, tak jak nie możemy przestać jeść i nie możemy przestać pracować, a propos tych uzależnień od tych rzeczy. Natomiast być może i ja w gabinecie bardzo często zdarza mi się powiedzieć coś takiego, że ja na przykład nie widzę możliwości pracy, jeżeli to nie zostanie zakończone, a przynajmniej separacja, bo ja nie, oczywiście nie mogę za nikogo podjąć jako terapeuta decyzji życiowej, ale że jeżeli widzę, że ktoś jest za każdym razem w tak samo masakrycznym stanie po jakiejś awanturze i tak dalej i on chce pracować nad sobą, nie ma takiej możliwości. On jest po prostu zniszczony
no,
każdą
tak jakby
kolejną
ktoś pijany
kłótnią.
Przychodził... Albo pił między sesjami terapeutycznymi.
O, dokładnie, to świetne porównanie, tak. Że on przychodzi pijany, jakby czasami w tym stanie przed piciem, czyli takim rozdrażnionym, albo w stanie po piciu, czyli w poczuciach winy na przykład, że to się wydarzyło, ale ja nie mam kontaktu z tym człowiekiem. Jeżeli on tak cały czas, to ja, nie wiem, próbując z nim pracować i mówiąc mu, nie, no dobra, no to ignorujmy ten czynnik, ja mu tylko podtrzymuję tą sytuację i daję mu trochę ulgi. Więc czasami uważam, że ktoś powinien powiedzieć wprost danemu człowiekowi, czasami terapeuta może być tą osobą, że musisz to przerwać, tak? Inaczej nie musisz, to jest twoje życie, ale jeżeli chcesz coś więcej od życia, to musisz zrobić tutaj stop.
Ale na przykład jak mamy do czynienia z długim związkiem, w którym jedna osoba jest uzależniona od miłości, jakoś tam się uzupełniają, jakoś trwają, raz lepiej, raz gorzej, no pewnie jest to straszny kocioł, ale czy jest możliwe wyzdrowienie w trakcie trwania takiej, wiesz, wieloletniej relacji na przykład, z której trudno zrezygnować, albo z której na przykład jedna i druga strona nie chcą rezygnować, tak? Tylko żeby ta osoba uzależniona się wyleczyła. Jest taka możliwość, bo myślę sobie o tym uzależnieniu od miłości, że to nie tylko musi objawić się w trwającym związku, ale też sposób poszukiwania kolejnych osób, sposób funkcjonowania pomiędzy związkami może być taki bardzo nałogowy. Wtedy łatwiej oczywiście powiedzieć stop, dobra, na razie zachowuję abstynencję, tak? Mhm. Uczę się nowych zachowań. Łapię się na tym, że chcę kolejny raz powtórzyć to nałogowe zachowanie, ale skoro jestem sama, nie w związku, to mogę zrobić pauzę. Mhm. A będąc w rodzinie na przykład, w relacji, takiej pauzy nie bardzo można zrobić, taką pauzę.
Tak. Tak, tak. I ja uważam, że dopóki ludzie chcą, a już zwłaszcza dwoje, pracować, to jest nadzieja. Jeżeli oczywiście są w stanie zapłacić cenę za zmianę swoją, tak, i wziąć odpowiedzialność też za swój kawałek, bo oczywiście, że my tu mówimy jakby, czy ja tak rozmawiając z tobą myślę o jednej osobie i jej świecie takim intrapsychicznym, ale wiadomo, że jak ona jest i jest długo z osobą, która w tym jest, to ta druga osoba też tam dodaje do tego kociołka swoje trudności. Więc jeżeli jedna jest uzależniona, obsesyjnie goni, to druga obsesyjnie ucieka na przykład, ale nigdy do końca nie ucieka, tylko czasem jednak wraca. No ale jeżeli oni razem jakby chcą, to ja uważam, że o ile powiedzmy, no nie wiem, nie zaszło to już za daleko w taki sposób, że no nie wiem, co to znaczy za daleko. Może na przykład to, że już jedna osoba wie, że nie chce, bo już jest za bardzo skrzywdzona, załóżmy. To, no ale jeśli tak, no to zawsze można nad tym pracować. Jest dzisiaj właśnie tyle różnych możliwych terapii, możliwości współpracy, czy to par, czy osobno. Zazwyczaj takie jest moje doświadczenie, dobrze jest się rozdzielić na terapiach. To znaczy, że każdy właśnie, no nie wiem, może być też terapia par, ale każdy ma właśnie zobaczyć ten swój ogródek, zobaczyć, co ja wnoszę do tej relacji. Jeżeli ja jestem tą osobą obsesyjną, czyli kontroluję, sprawdzam, robię jakieś takie podjazdy, robię... no właśnie, już mam powiedzmy w polu świadomości dzięki na przykład psychoterapii, które moje zachowania absolutnie podkręcają toksyczność tej relacji, to moim obowiązkiem tej indywidualnej osoby jest zrezygnowanie z tego, tak? A to jest bardzo trudne, to takie właśnie jakby rezygnować, dobra jest to porównanie, i po prostu rezygnować z alkoholu, że masz tego nie robić, tak? A terapia ma cię w tym oczywiście wspierać, ma ukierunkowywać ciebie na to, na przyczyny, czyli na twoje wewnętrzne dziecko, że to tak jakby twoje wściekłe, rozpaczone wewnętrzne dziecko wynalazło sobie taki sposób na miłość, tak jak jemu się wydaje, że się do kogoś tak uczepię, przywiążę, będę kontrolować, będę robić afery i że ono ma znaleźć swojego w terapii pierwotnego odbiorcę tych wszystkich uczuć, czyli matkę, ojca, kogoś, kto wychowywał, a nie tą osobę, że na tej osobie to się tylko rozgrywa stary dramat, odtwarza się traumę i to jest bardzo trudna praca. Mało. Uważam, że niewielu osobom się to udaje. Tak samo jak w uzależnieniach. Niedużo osób z tego dobrze wychodzi. To wymaga takiej pracy niesamowitej i to kilku specjalistów często, i psychiatry, i psychoterapeuty, i otoczenia, i na takie też rzeczy związane z współuzależnieniem, uzależnieniem od miłości. Świetnie działa grupa, tak samo dla DDD, ADDD, żeby właśnie zobaczyć, jak inni sobie z tym radzą. Bo to są ludzie często bardzo wyizolowani wyizolowani społecznie, którzy właśnie nie znają tych innych wzorców, nie wiedzą, jak sobie ludzie mogą z tym radzić, bo często nie rozmawiają głęboko z ludźmi, tylko kontaktują się ze światem za pośrednictwem swoich fasad, takich bohaterskich, nie wiem, wszystko jest w porządku na przykład, tak? A w takiej grupie, uczestniczyłam w niejednej takiej grupie dla współuzależnionych i to są niesamowite historie, gdzie kobiety właśnie są na różnych etapach wychodzenia z relacji. Nie to, że to celem jest wyjście z relacji, żeby nie było. Oczywiście jak ktoś chce być w tej relacji i właśnie na nią naprawiać, to ma do tego pełne prawo, ale jednak większość wychodziła z nich i mogą sobie patrzeć, nie, jak ona sobie z tym poradziła, że ona już się na to nie godzi, że ona tu postawiła granicę temu swojemu. Tak, więc ta grupa to też, no, to też jest rzeczywiście wielkie źródło wsparcia. No i tak, więc takie szerokie spektrum działania jest potrzebne, myślę, żeby naprawdę, właśnie z tego powodu, że w większości wypadków jest to praca nad bazą, nad przywiązaniem, nad wewnętrznym dzieckiem właśnie.
W przypadku każdego uzależnienia jest możliwe wytrzeźwienie i wyzdrowienie. Jest to bardzo trudna praca i nikt jej nie odwali za pacjenta.
Mhm, to prawda.
Ale można. Jest szansa.
Absolutnie, tak. Nie, nie chciałabym na pewno zabrzmieć, że nie daję nadziei. Nie, jestem świadkiem wielokrotnie...
Albo można poprawić przynajmniej jakość swojego życia, tak?
Oczywiście. Jestem świadkiem w zasadzie codziennie jakichś wglądów pacjentów, jakichś aha, jakichś takich myśli, okej, już zrobiłem to trochę inaczej, odpuściłem coś, więc absolutnie tak. Zwłaszcza, no to jest banał, co teraz powiem, no ale osoby, które wzięły za siebie prawdziwą odpowiedzialność, wyszły z pozycji ofiary, to tym się udaje. Wtedy, kiedy właśnie przyjęły jakby stery swojego życia, że no dobrze, już nie obwiniam tych wszystkich ludzi i tak dalej, wiem jak było, opłakuję to i tak dalej, to tym osobom świetnie idzie w terapii. Ja wtedy mam takie poczucie, że ja towarzyszę. A osoby, które są w pozycji ofiary, obwiniają i tak dalej, to ja wtedy mam dużo więcej roboty, tak? Czy takiego zmagania się, żeby ta osoba zechciała wziąć to życie swoje takie, jakie jest. No ale tak, tak jak rozmawiałyśmy też, to co jest optymistyczne, to to, że pomoc jest wszędzie. W Warszawie, w zasadzie jeśli chodzi o uzależnienia, tak, no akurat te substancjalne jest wszędzie, wszędzie za darmo, nawet bez ubezpieczenia. Dla współzależnionych również, dla DDA, DDD gorzej.
Ale są też grupy, różnego rodzaju grupy wsparcia i w mediach społecznościowych, książki, podcasty, polecamy się z naszym podcastem W Czułym Zwierciadle. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że komuś z was otworzyło się jakiś kawałek o tym, że a być może mam tutaj mały problem z miłością, bo wcale nie jest taka piękna, jak mi się wydaje.
Tak.
Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu W Czułym Zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych.
Produkcja Studio Plac.